Przed nami czas pochylenia się nad Słowem Bożym, czwarta niedziela zwykła, a przez liturgię słowa tejże niedzieli przeprowadzi nas ksiądz doktor habilitowany Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchowym w Kielcach, pracownik Instytutu Ekumenicznego Wychowania Teologii KUL. Witamy serdecznie na tej Radia Maria.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy. Cieszę się ogromnie, że po raz kolejny mam możliwość wspólnego pochylenia się z wami nad Bożym Słowem. Bardzo piękne mamy słowo na najbliższą niedzielę, słowo o misji proroka. Najpierw sięgamy do Starego Testamentu, do postaci Jeremiasza. Potem sięgamy do świętego Pawła, do pięknego hymnu o miłości. Wreszcie zwieńczenie do Ewangelia i wystąpienie Pana Jezusa w Nazarecie.
Zatem rozpocznijmy. Pierwsze czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. Ty zaś przeparz biodra, wstań i mów wszystko, co Ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym Cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto ja czynię Cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw Tobie, ale nie zdołają Cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z Tobą, mówi Pan, by Cię ochraniać.
Jesteśmy w czasach króla Jozjasza. Jozjasz był królem Judy. Z jednej strony zasłynął w historii tym, że odważył się na bardzo gruntowną reformę religijną. Z drugiej jednak strony na skutek różnego rodzaju uwikłań politycznych wdał się w bezsensowną wojnę, skutkiem czego poniósł w niej śmierć. Czasy panowania Jozjasza to czas chylącego się ku upadkowi królestwa Judy. I właśnie na tym tle trzeba widzieć posłannictwo proroka Jeremiasza. Proroka, który z jednej strony bardzo młody, niedoświadczony, a z drugiej strony posłany jest z orędziem bardzo dramatycznym. Mianowicie orędziem, które miało przygotować Judę na upadek i na wygnanie, na niewolę babilońską. Mamy dzisiaj czytany fragment pierwszego rozdziału księgi, który jest takim, można by powiedzieć, taką inauguracją działalności prorockiej Jeremiasza, choć kiedy on te słowa zapisuje, patrzy na nie już z pewnej perspektywy czasowej. Można powiedzieć, przypomina sobie tutaj moment swojego powołania. I ten moment powołania był bardzo ważny, dlatego że był to moment, kiedy Pan Bóg zlecił Jeremiaszowi misję głoszenia Bożego Słowa pośród mieszkańców Judy. Zauważmy, że w tym opowiadaniu o powołaniu Jeremiasza przede wszystkim dominuje takie zapewnienie ze strony Pana Boga, że nieustannie będzie przy tym, którego powołał, a więc nieustannie będzie przy proroku. Pan kieruje do Jeremiasza słowo, i umacnia go, zauważa, że od samego początku, zanim jeszcze Jeremiasz się począł, czyli zanim zaistniał jako człowiek, już miał pewne miejsce w Bożych planach. Bóg już od samego początku przewidział właściwe miejsce dla Jeremiasza, misję prorocką. I to jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Zresztą ta idea Pana Boga, który powołuje człowieka od samego początku, zanim jeszcze człowiek zaistniał, już człowiek jest w Bożych planach, obecna jest nieustannie w Biblii, czy to w Psalmie 139, czy nawet w pieśni o słudze Pana w księdze proroka Izajasza. Warto też zwrócić uwagę na takie proste słowa, mianowicie znałem cię, które jednak w rozumieniu biblijnym mają swój głęboki sens. Otóż w języku Biblii słowo znać oznacza nie tyle poznanie w sensie intelektualnym, ale oznacza takie poznanie, które wskazuje na wejście w relację z drugą osobą. Co ciekawe, ten czasownik znać pojawia się na przykład w tych miejscach, gdzie jest mowa o relacji między małżonkami, między mężem i żoną, jak choćby w Księdze Rodzaju, między pierwszymi rodzicami. A więc owo znałem cię, wypowiedziane przez Pana Boga, wskazuje na to, że Bóg nie tylko pomyślał o Jeremiaszu jako swoim proroku, ale przede wszystkim Jeremiasza bardzo umiłował, a więc tworzy z nim taką bardzo mocną więź. To jest godne podkreślenia, dlatego że misja, z którą Jeremiasz zostanie posłany, będzie misją bardzo trudną. Tak jak powiedziałem, będzie to misja przygotowania narodu wybranego na niewolę babilońską. Dlatego też zapowiedzi, które będzie wygłaszał, będą się spotykały z różnymi odpowiedziami ze strony czy to zwierzchników Judy, czy też samego ludu. Więc to znałem cię, przypomina Jeremiaszowi, że Bóg jest nieustannie z nim. Dalej warto też podkreślić uniwersalny charakter misji proroka, kiedy Pan Bóg mówi o nim, że będzie prorokiem dla narodów, to uświadamiamy sobie, że misja Jeremiasza, choć bezpośrednio skierowana do mieszkańców Judy, tak naprawdę odnosi się do wszystkich mieszkańców całego świata. I tutaj widać obraz Boga, który panuje nad całym światem. W starożytności nie było to takie oczywiste, dlatego że wiele narodów, wśród wielu narodów było takie przekonanie, że ich bogowie odpowiadają tylko za ich dobrobyt, za ich terytorium, natomiast bogowie innych narodów odpowiadają za inne narody. Tymczasem tutaj mamy już taki pierwszy sygnał, który jeszcze bardziej się rozwinie w drugiej części w proroctwie Izajasza, właśnie Boga, który panuje nad całym światem, Boga, który kieruje losami całego świata. I kolejna bardzo ważna rzecz, na którą warto w tym tekście zwrócić uwagę, to bardzo mocne, takie poetyckie porównania, które nam mają pokazać, kim jest Jeremiasz w momencie, kiedy Bóg go umacnia. Mamy tutaj najpierw porównanie do warownej twierdzy, następnie do żelaznej kolumny, wreszcie do spiżowego muru. Te wszystkie motywy, one nawiązują oczywiście do umocnień miejskich. Miasta w owym czasie, zwłaszcza te ważniejsze miasta, były obwarowane, dzięki czemu mogły się ochronić przed oblężeniem, przed inwazją. Stąd porównanie Jeremiasza właśnie do takiej fortecy, twierdzy, która jest niezdobyta, jeszcze bardziej pokazuje, co daje prorokowi więź z Panem Bogiem. Co daje prorokowi to, że Pan Bóg go umiłował, że go wybrał i że go umacnia. To umocnienie będzie bardzo ważne, dlatego że już w pierwszym rozdziale Jeremiasza znajdziemy bardzo mocne słowa skierowane przeciwko mieszkańcom Judy. Pierwszy, drugi rozdział Jeremiasza to są ciągłe wyrocznie właśnie skierowane pod adresem mieszkańców Judy, którzy odeszli od wierności, którzy zdradzili Pana Boga, którzy wybrali sobie obcych bogów, mniej wymagających. I jako konsekwencja tego właśnie jest przewidziana niewola, upadek Judy. I Jeremiasz ma tego świadomość, dlatego z wielką mocą przepowiada, że będzie to słowo, świadomy, że Bóg jest z nim. Choć z drugiej strony, jakbyśmy sięgnęli do całej księgi Jeremiasza, znajdziemy też sporo takich miejsc, gdzie Jeremiasz przeżywa kryzys swojej wiary, kryzys zaufania wobec Pana Boga. Spodziewał się, że będzie to wyglądało zupełnie inaczej, ale zawsze właśnie z tych kryzysów będzie wychodził zwycięsko. Być może właśnie także przez to, że będzie ciągle odwoływał się do tego momentu powołania, o którym wspomina tutaj na samym początku swojej księgi. Podsumowując to orędzie pierwszego czytania, należy zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, a mianowicie na bardzo mocno podkreślony fakt, że słowa, które będzie wypowiadał Jeremiasz, nauczanie Jeremiasza, to nie jest jego własne nauczanie. W tym sensie, że nie jest on twórcą tych idei, które będzie głosił. Kiedy Bóg mówi do niego, że wkłada swoje słowa w jego usta, bo takie zdanie też się pojawia właśnie w pierwszym rozdziale księgi Jeremiasza, pokazuje w ten sposób, że wszystko, co będzie głosił, to będzie po prostu słowo Boga. I to jest zadanie proroka. Prorok głosi słowo Boga, przemawia w imieniu Boga. Samo słowo profetes, greckie słowo profetes, oznacza tego, kto przemawia w imieniu kogoś innego. Prorok biblijny przemawia zawsze w imieniu Boga. To nie są jego własne wymysły, jego własne teorie, ale to są słowa Boga, choć oczywiście tutaj także zdolności proroka, jego umiejętności wysławiania się mają ogromną rolę. Ale najważniejsze jest właśnie to Boże Słowo, które jest przekazywane przez proroka. I myślę, że warto to być w pamięci. Za każdym razem, kiedy czytamy, czy to jakiś tekst starotestamentalnego proroctwa, czy kiedy słuchamy również proroków naszych czasów.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę i wiarę, miał tak wielką, iż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą moją majątność, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego. Nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, Mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Największa z nich jednak jest miłość.
Wysłuchaliśmy przed chwilą jednego z najpiękniejszych tekstów nie tylko Pisma Świętego, ale tak sądzę całej literatury światowej. Tekstu, który znany jest pod nazwą Hymnu o miłości, choć oczywiście z literackiego punktu widzenia słowo hymn chyba nie do końca oddaje istotę właśnie tego tekstu. Zresztą to może jest mniej istotne. Istotna jest jego treść. Zauważmy, że wprowadzeniem do tego poematu są słowa apostoła: starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Możemy zadać pytanie, co za doskonalsza droga jest przewidziana dla adresatów? Otóż w 12 rozdziale Listu do Koryntian mamy piękne nauczanie apostoła najpierw o charyzmatach, a następnie o Kościele, który jest ciałem Chrystusa. Charyzmaty, czyli dary Ducha Świętego, mają przyczyniać się do budowania Kościoła, mają spajać właśnie to ciało Jezusa Chrystusa, to mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, którym jest wspólnota Kościoła. I kiedy Paweł mówi, że miłość jest najdoskonalszą drogą, chce pokazać, że wszystkie charyzmaty są właśnie podporządkowane miłości. Jeżeli ktoś przejawia jakieś nadzwyczajne zdolności, umiejętności, ale jeśli w ich realizacji zabraknie tego, co jest miłością, to tak naprawdę nie przyczynia się do budowania Kościoła, przez to trudno właśnie te umiejętności nazwać w ogóle charyzmatami. A więc miłość, najważniejszy z charyzmatów. W języku greckim jest kilka słów, które oznaczają miłość. Spośród tych kilku terminów warto zwrócić uwagę na trzy, mianowicie eros, filia i agape. Oczywiście każdy z tych terminów oznacza nieco inny odcień tego, co nazywamy miłością. Pierwszy z tych terminów, eros, to miłość jako uczucie wywołane przez piękno i atrakcyjność jakiejś osoby bądź rzeczy. Na przykład bardzo często tego terminu używano dla ukazania relacji między mężczyzną i kobietą. Drugi z rzeczowników, filia, oznacza miłość, przyjaźń jako relację wzajemną między przyjaciółmi albo członkami rodziny. I ten termin pojawia się czasami w Nowym Testamencie. Natomiast ostatni z tych terminów, agape, rzadko spotykany poza Biblią, w języku greckim pozabiblijnym, za to w Biblii pojawia się bardzo często, czy to jako właśnie rzeczownik agape, czy jako czasownik agapao. I on ukazuje miłość jako gotowość do daru z siebie, A więc jeżeli byśmy chcieli uszeregować te terminy, to najbardziej takim przyziemnym byłby ten właśnie termin eros, a najbardziej wzniosłym byłby termin agape. I kiedy Paweł tutaj w tym poemacie mówi o miłości, cały czas oczywiście używa tego terminu agape. Gdybyśmy chcieli jeszcze bardziej zobaczyć, jeśli dokładniej zobaczyć, czym jest owa miłość agape, to warto sięgnąć do Ewangelii Janowej, gdzie czasownik miłować, właśnie wspomniany przeze mnie agapao, pojawia się bardzo często. Pokazuje relację Jezusa wobec Ojca, ale też relację Jezusa wobec uczniów. Zatem miłość jest charyzmatem, który warunkuje przynoszenie owoców przez pozostałe charyzmaty. Jest jakby środowiskiem, w którym inne charyzmaty mogą się rozwijać. I Paweł ukazuje tę miłość za pomocą różnych terminów, różnych dookreśleń. Najpierw mówi, jak drogocenny jest to dar, który przerasta wszelkie umiejętności, wszelkie zdolności. Następnie pokazuje, jaki jest ten dar w sensie takim pozytywnym, a więc miłość jest cierpliwa, łaskawa. I wreszcie pokazuje, jaki ten dar nie jest, czyli poprzez takie, można powiedzieć, zaprzeczenie pewnych złych postaw, a więc miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego i tak dalej. Zatem bardzo ważny tekst, który nam pokazuje, że miłość tworzy pewne środowisko, w którym w ogóle chrześcijanin funkcjonuje jako chrześcijanin i uświadamiamy sobie, że do takiej miłości każdy z nas powinien dążyć. Oczywiście w najpełniejszy sposób ten rodzaj miłości, właśnie agape, pokazał Jezus, kiedy sam oddaje życie za swoich. To jest widoczne zwłaszcza w Ewangelii Janowej. Można przeczytać tutaj cały opis Ostatniej Wieczerzy i tam spotkamy właśnie nieustanną, nie tą katechezę o miłości. I ten charyzmat miłości, o którym mówi Paweł, ma jeszcze jedną wartość, mianowicie taką, że wszystkie charyzmaty dotychczas wymienione, te, o których mowa była w 12 rozdziale listu do Koryntian, one mają charakter, jak on to mówi, częściowy. To znaczy, one jeszcze nie pokazują pełni tego, czego człowiek może doświadczyć na spotkaniu z Bogiem. Tutaj Paweł czyni takie rozróżnienie na dwa etapy ludzkiego życia. Etap dziecięcy i etap dojrzały. Etap dziecięcy to jest właśnie etap całego naszego ziemskiego życia. Natomiast etap dojrzały to jest życie w wieczności razem z Panem Bogiem. I mówi apostoł, że te wszystkie właśnie dary, charyzmaty, o których była wcześniej mowa, one rozwijają się na tym etapie, w cudzysłowie, dziecięcym. Na tym etapie naszego doczesnego życia. Bo tutaj właśnie na tym etapie jest potrzebny dar prorokowania, dar tłumaczenia języków i tak dalej, dar uzdrawiania. Natomiast te dary, jakkolwiek cenne i bardzo potrzebne w wspólnocie Kościoła, one już nie będą potrzebne, kiedy wkroczymy właśnie w tę sferę wieczności, kiedy spotkamy się z Panem Bogiem. Bo wtedy jedyny dar, który właśnie pozostanie, to jest wspomniana miłość. A zatem znowu widzimy, że jest to konieczny dar do tego, aby móc wejść w tę wspólnotę z Panem Bogiem, która będzie trwać na zawsze. Jeżeli tutaj na ziemi ktoś nie potrafi tej postawy w sobie wzbudzić, to trudno oczekiwać, że nagle w wieczności będzie się delektował właśnie przeżywaniem tej miłości jako tej łączności z Panem Bogiem. Zatem piękna perspektywa dla nas. I jeśli byśmy mogli powiązać jakoś pierwsze czytanie z drugim czytaniem i potem jeszcze oczywiście też z Ewangelią spróbujemy powiązać, to zauważamy, że także w tym, co głosi prorok, konieczna jest miłość. Prorok nigdy nie głosi swojego słowa, choć nawet to słowo, jeśli jest takie surowe, ostre, wymagające, prorok nigdy nie głosi tego słowa bez miłości. Orędzie prorockie bez miłości jest właściwie takim krytykanstwem i jest... służy tylko pogrążeniu drugiej osoby. Natomiast orędzie prorockie głoszone z miłością, nawet jeśli, tak jak wspomniałem, jest to orędzie bardzo trudne do przyjęcia, surowe, czasami może nawet zapowiadające jakieś nieszczęścia, to i tak zupełnie inaczej jest przyjęte i zupełnie inną perspektywę otwiera przed człowiekiem.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze. Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili, czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie, dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Thank you.
4 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza i pierwsze wystąpienie, publiczne wystąpienie Pana Jezusa. Moglibyśmy nazwać je takim prymicyjnym wystąpieniem. Pierwsze kazanie, jakie Pan Jezus wygłasza, i od razu widzimy, że niekoniecznie zakończone sukcesem. Spotkanie w Nazarecie, ta scena jest zrozumiała wtedy, kiedy przypomnimy sobie Ewangelię z ubiegłej niedzieli. Wtedy również czytaliśmy 4 rozdział Ewangelii Łukasza, pierwszą jego część. I słowo proroctwa Izajasza, które Jezus odczytuje: Duch Pański nade mną posłał mnie, aby obwieszczać rok łaski Pana. A więc ogłoszenie misji, która jest zwiastowaniem Bożej łaski. I dopełnieniem tego czytania z proroctwa Izajasza są znamienne słowa Pana Jezusa: dziś spełniły się te słowa Pisma, które usłyszeliście. Owo dziś oznacza moment, kiedy słowo jest usłyszane i kiedy to słowo domaga się odpowiedzi. A więc Jezus odnosi do siebie zapowiedź proroka, że oto w jego osobie spełnia się zapowiadany niegdyś, a teraz właśnie realizowany czas łaski Pana. Czas, kiedy można doświadczyć Bożej łaski, tej Bożej życzliwości, tego wszystkiego, co skrywa w sobie hebrajski termin hesed, a więc miłość, miłosierdzie, łaskawość, różne odcienie ma ten termin. Kiedy Jezus te słowa wypowiada, pierwsza reakcja ludzi to podziw, ponieważ słowo Jezusowe zaczyna w nich działać. Chciałem zwrócić uwagę na pewien drobny szczegół, mianowicie w tej wypowiedzi, w 22 wersecie, wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. W przekładzie Biblii Tysiąclecia, w przekładzie w wydaniu 5, mamy już właśnie to wyrażenie słowo łaski. Wcześniejsze wydania miały tutaj nieco inne wyrażenie, słowa pełne wdzięku. I trzeba przyznać, że akurat ta zamiana jest bardzo słuszna, trafna, dlatego że nie chodziło o to, że Jezus pięknie przemawiał i słuchacze byli tym zachwyceni. Nie chodziło o zachwyt nad sposobem przemawiania Jezusa, ale chodziło o reakcję, która pojawia się w momencie, kiedy łaska zawarta w słowach Jezusa zaczyna oddziaływać na słuchaczy. Słowo Jezusa jest słowem łaski, czyli w nich ukryta jest Boża moc, która sprawia, że człowiek może zmienić swoje życie, że człowiek może wejść na drogę naśladowania i tak dalej, i tak dalej. I to słowo łaski zaczyna w tych ludziach właśnie oddziaływać i skutkiem tego jest ich reakcja. A więc nie chodzi tutaj o zachwyt, a chodzi o owoc, które to słowo zaczyna wydawać w ich sercach. I w tym momencie zaskakuje nas kolejna reakcja, a mianowicie szybko zmieniająca się zresztą reakcja, kiedy to po owym właśnie dawaniu świadectwa i przyjęciu tego słowa łaski za chwilę mamy takie pytanie, które zupełnie nie pasuje do tego kontekstu. Czy to nie jest syn Józefa? Owo pytanie można rozumieć dwojako. Syn Józefa bez wątpienia wskazuje na ludzkie więzy Jezusa i samo w sobie to wyrażenie nie ma charakteru takiego negatywnego. Pamiętać bowiem trzeba, że mieszkańcy Nazaretu nie mieli takiej wiedzy o tożsamości Jezusa, jaką my dzisiaj mamy. Nam łatwo interpretować pewne postawy mieszkańców choćby Nazaretu z naszego punktu widzenia, kiedy my już znamy całą Ewangelię i wiemy, jak ta historia w cudzysłowie się skończy. Natomiast mieszkańcy Nazaretu na tym etapie, na którym właśnie Jezus do nich przychodzi, znali go jako po prostu syna Józefa. Dlatego samo w sobie to określenie nie jest pejoratywne. Raczej możemy je odbierać jako swego rodzaju zdumienie. Ale z drugiej strony pewien odcień negatywny też można tutaj dostrzec, zwłaszcza, że mieszkańcy miasta mogli przede wszystkim oskarżać Jezusa o to, że stawia się wyżej niż ktoś, kim jest w rzeczywistości. On jest synem cieśli, synem Józefa, tak był odbierany. I nagle on, właśnie ten syn Józefa, mówi, że w nim właśnie spełniają się słowa najwybitniejszego z proroków, czyli proroka Izajasza. I dalej mamy odpowiedź Jezusa, która wskazuje na głęboki podział, jaki nastąpił między nim a mieszkańcami Nazaretu. Jest ten podział o wiele głębszy, niż wskazują na to te wspomniane przeze mnie słowa, czy nie jest to syn Józefa. Bez wątpienia mamy tutaj do czynienia z odrzuceniem Jezusa jako proroka. Choć z drugiej strony trzeba też zauważyć jeszcze jedną rzecz, mianowicie to, że Jezus odrzucony w Nazarecie wychodzi z tego miasta i już więcej do niego nie wraca. O przesłaniu tej sceny za chwilę powiem, ale scena bardzo znamienna. Mieszkańcy Nazaretu mieli jedyną szansę, żeby usłyszeć właśnie głos proroka, który zwiastuje rok łaski od Pana, i z tej jedynej szansy nie skorzystali, a drugiej szansy już nie dostaną. Jak już czytamy dalej w Ewangeliach, wiemy, że Jezus przenosi się do Kafarnaum, już nigdy nie wróci do Nazaretu. A zatem nie wykorzystali tego decydującego momentu. I w tym momencie Jezus chce im pokazać, dlaczego tak się dzieje. Chce wyjaśnić, że to odrzucenie przez mieszkańców Nazaretu trzeba rozpatrywać na takiej o wiele szerszej płaszczyźnie niż tylko płaszczyźnie relacji wewnątrz jakiegoś miasta. Otóż dwa powiedzenia, które tutaj przytacza, one były znane w judaizmie i odnosiły się do odrzucenia przez Izrael proroków i mędrców. A więc oznacza to, że ten konflikt w Nazarecie ma więcej niż tylko lokalny charakter. Można powiedzieć, że odpowiedź mieszkańców Nazaretu jakby w soczewce pokazuje nastawienie Izraela tamtych czasów wobec proroków. Tak jak prorocy w Izraelu, tak samo Jezus wykazuje zatwardziałość ich serc, która buduje tak jakby tamę dla Bożej łaski. I potem przytaczając dwie historie ze Starego Testamentu, najpierw historię z pierwszej Księgi Królewskiej, z opowiadań o proroku Eliaszu, a następnie historię z drugiej Księgi Królewskiej, z kolei z opowiadań o Elizeuszu, chcę Pan Jezus podkreślić takie trzy bardzo ważne elementy. Po pierwsze, to, że zbawienie nie jest wyłącznym przywilejem Izraela, stąd odwołanie do Eliasza, który w momencie głodu w Izraelu został posłany do pogańskiej kobiety w Sarepcie, i odwołanie do Elizeusza, który uzdrawia nie Izraelitę, ale Syryjczyka Naamana. W obu tych przypadkach Izraelici zostali pominięci, a łaska Boża została udzielona innym. I to jest pierwsza rzecz, którą Pan Jezus podkreśla. Po drugie, podkreśla to, że adresatami zbawczego orędzia, zbawczego działania są poganie. I to jeszcze tacy poganie, którzy wobec Izraela postępują wrogo. Pamiętajmy, że na przykład Naaman jest wodzem syryjskim, a Syryjczycy czy Aramejczycy, jak wtedy o nich mówiono, wielokrotnie właśnie wydawali walkę Izraelitom i wielokrotnie ich pokonywali, po części też przyczyniając się do osłabienia kraju. I wreszcie, po trzecie, Pan Jezus chce pokazać, że to wszystko dzieje się zgodnie z wolą Boga. Stąd, i tutaj taki jest trochę niuans literacki, na który trzeba zwrócić uwagę, dwa razy tekst używa strony biernej, kiedy jest mowa o tym, że Eliasz został posłany i Naaman został oczyszczony. Otóż w judaizmie tamtych czasów, żeby ukazać działanie Boga, nie mówiono wprost, że Bóg coś robi, Bóg uzdrawia, Bóg posyła, tylko używano tak zwanej strony biernej teologicznej, to i w ten sposób wyrażano tak jakby w ukryty sposób działanie Boga. A więc kiedy mówiono, że Eliasz został posłany, wiadomo było, że posłał go Bóg. Albo kiedy mówiono, że Naaman został oczyszczony, wiadomo było, że oczyścił go Bóg. Więc wyraźnie pokazuje tutaj Pan Jezus działanie Pana Boga. Poganie, ci, którzy są wrogo wręcz nastawieni do ludu wybranego, stają się w tym momencie adresatami tego działania przesyconego łaską Boga, przesyconego jego miłosierdziem. A więc ciekawa rzecz, dlatego że do tej pory to Izraelici postrzegali siebie jako ci, którzy dostąpią tego czasu łaski Pana, o którym właśnie była mowa w proroctwie Izajasza, a tu nagle całkowite zaskoczenie, bo okazuje się, że te przejawy konkretnego działania Bożej łaski spotykają właśnie nie mieszkańców Izraela, tylko spotykają innych, spotykają pogan. Stąd otwiera się w tej Ewangelii taka perspektywa uniwersalna na cały świat. I jeszcze jeden moment, na który warto zwrócić uwagę, kiedy to mieszkańcy Nazaretu wyrzucają Jezusa z miasta i wyprowadzają go na urwisko góry, na której zbudowane jest to miasto i chcą go strącić. Wyrzucają go poza miasto, tak jak się w Starym Testamencie czyniło z kamieniami z domu, który został zarażony, w cudzysłowie zarażony pleśnią, czy jak wtedy mówiono trądem, trąd na domu. Jezus został potraktowany jako właśnie ten, który przynosi w cudzysłowie zarazę do swojego miasta, został wyrzucony na zewnątrz, owo też wyrzucenie na zewnątrz, gdzieś tam pewnie w dalszej perspektywie nam przypomina to wyprowadzenie z miasta, które dokona się w Wielki Piątek, właśnie na zewnątrz, żeby tam został właśnie poza miastem Jezus ukrzyżowany. Na co warto zwrócić uwagę, podsumowując całą tę scenę w Nazarecie? Otóż głoszenie słowa przez proroka to jest taki moment, który w języku biblijnym nazywa się kairosem. Kairos to jest taki moment, który domaga się od człowieka podjęcia decyzji. Albo za, albo przeciw. Kairos to jest moment, który trzeba uchwycić. Jeżeli człowiek go przegapi, prześpi, zajmie się czymś innym, ten moment może już nie powrócić. I mieszkańcy Nazaretu są tego najlepszym przykładem. Nie mieli drugiej szansy, nie dostali drugiej szansy, dlatego że drugi raz u nich Pan Jezus już się nie pojawił z orędziem o Bożej łaskawości. Dlatego za każdym razem, kiedy słyszymy słowo proroków, czy to proroków biblijnych, czy tych, których może trochę w innym sensie, ale także w takim sensie Bożym nazywamy prorokami naszych czasów, miejmy świadomość, że ich wystąpienie zawsze jest takim kairosem, czyli momentem, który domaga się odpowiedzi. Bo jeżeli ten moment przegapimy, może się okazać, że drugiej szansy nie będzie.
Przez liturgię słowa czwartej niedzieli zwykłej przeprowadził nas ksiądz profesor Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, pracownik Instytutu Ekumenicznego KUL. Zapraszał również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu audycji Szukając Słowa Bożego. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe: z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Wielka jest wierność Twa.
Miłość Twa. Utwór w wykonaniu zespołu Kanaan oraz chóru Valletto. Na zegarach 4 minuty po godzinie 19, a na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz profesor Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, pracownik Instytutu Ekumenicznego KUL. Zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu audycji Szukając Słowa Bożego, do wspólnej refleksji nad Słowem Bożym czwartej niedzieli zwykłej. Odbierzmy telefon, bardzo proszę.
Niech będzie wychwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z diecezji tarnowskiej. Mam pytanie do księdza profesora o fragment powiązany, wydaje mi się, z Ewangelii świętego Jana, rozdział 4, wersy 44-45, który mówi o tym, że Jezus powrócił do Galilei i Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Czy ten fragment można jakoś powiązać właśnie z tym dzisiejszym fragmentem z Ewangelii według świętego Łukasza, czyli z jakimś komentarzem? No, bardzo proszę o odpowiedź księdza profesora i przechodzę na odbiór. Dziękuję.
Dziękujemy również, panie Marku. Pozdrawiamy.
Można oczywiście, dlatego że Nazaret był miastem w Galilei. Oczywiście to, że Jezusa nie przyjęto w Nazarecie, nie oznacza, że wszyscy Galilejczycy go odrzucili. Jak wiemy, pierwszym etapem jego nauczania właśnie była Galilea, a więc choćby Kafarnaum, tam znalazł nowy dom. Zatem, kiedy mówiłem o odrzuceniu, chodziło przede wszystkim o mieszkańców Nazaretu. Natomiast nie chodziło o wszystkich mieszkańców Galilei. Zresztą warto wiedzieć, że Galilejczycy byli przez mieszkańców Judei traktowani z pewną pogardą, dlatego że to dobrze widać na początku Ewangelii Mateusza, kiedy przytaczane są słowa o Galilei pogan. Otóż Galilea była terytorium najbardziej takim spoganiałym ze wszystkich terytoriów Izraela, najbardziej na północ wysunięta, liczne wpływy, czy to właśnie z Fenicji, czy od strony właśnie ziem aramejskich, czy potem oczywiście w późniejszych czasach wpływy helenistyczne sprawiały, że Galilejczycy no, byli bardzo mocno podatni na wpływy obcych kultów. Stąd byli pogardzani. I to właśnie nam pokazuje pewien paradoks. Z jednej strony właśnie mamy mieszkańców Judei, Jerozolimę, którzy powinni wyczekiwać Mesjasza i oni z dystansem do tego podchodzą, a z drugiej strony mamy mieszkańców Galilei, którzy otwierają się na nauczanie Jezusa. Choć sam Nazaret oczywiście nie, ale pozostałe miasta galilejskie Jezusa przyjęły.
I odbieramy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Proszę bardzo. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Paweł, dzwonię z Buczkowic. No, tutaj w tych trzech czytaniach jest taki ciąg zdarzeń, bardzo ważny. No oczywiście Pan Jezus mówi, na jakiej zasadzie w przyszłości będzie Pan Bóg przemawiał, a więc do pogan. Mamy świętego Pawła, apostoła pogan. Mamy miłość już głoszoną przez świętego Pawła. Mamy miłość miłosierną głoszoną przez świętą siostrę Faustynę. I mamy również proroctwo dla Polski. No i tak w skrócie bym to tak mniej więcej określił. Więc tutaj rola Polski w nadchodzących latach jest bardzo, bardzo istotna, bardzo ważna. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Pawle. Pozdrawiamy pana.
Pewnie tak. Natomiast warto o jednej rzeczy pamiętać. Otóż kiedy tutaj pan mówi o roli Polski, to trzeba też mieć świadomość, że pewne zapowiedzi czy proroctwa, jakie by one nie były, one stanowią też pewne zobowiązanie dla nas. I tak jak pan Jezus tłumaczy mieszkańcom Nazaretu, że to, że akurat on pochodzi z ich miasta, to jeszcze nic nie oznacza. Tak samo można by powiedzieć, to, że pochodzimy z Polski, to też jeszcze nic nie oznacza. To jest dla nas zobowiązanie, że mamy tak wybitnych świętych, tak jak mówiłem wielokrotnie tutaj o prorokach naszych czasów, Bez wątpienia takim prorokiem był święty Jan Paweł II, bez wątpienia takim prorokiem była święta siostra Faustyna. Skoro mamy takich proroków, to warto właśnie to zobowiązanie podjąć, żeby się ta historia z Nazaretu nie zrealizowała w naszych czasach, na nas. Prawda? Że my sobie stwierdzimy, że skoro już mamy takie wybitne postaci, no to one wszystko za nas załatwią. Otóż jest to dla nas ogromne zobowiązanie, żebyśmy to dziedzictwo podjęli, żebyśmy tego dziedzictwa nie zmarnowali. Bo mieszkańcy Nazaretu przegapili ten moment. Natomiast my tego momentu, tego kairosu przegapić nie możemy.
9 minut po godzinie 19 odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Witam ojca, księdza profesora i wszystkich słuchających. Liczy się tylko miłość. Gdybyśmy jej nie mieli, nie mielibyśmy niczego. I też dziękuję księdzu profesorowi za te piękne słowa o hymnie, o miłości. One są rzeczywiście chyba najpiękniejszym tekstem świata. I pamiętam siebie i swoje właśnie przemyślenia na temat tego hymnu na rekolekcjach ignacjańskich, na których jest czas dla Pana Boga i te wszystkie Boże natchnienia na nas wpływają w takim wielkim pokoju i w ciszy. I ksiądz, który prowadził te rekolekcje, powiedział, żebyśmy przemedytowali ten tekst, podstawiając pod miłość Pana Jezus. Więc wiadomo, Pan Jezus cierpliwy jest, Pan Jezus łaskawy jest, ale również, żebyśmy zrobili takie ćwiczenie, żebyśmy swoje imię wstawili właśnie w miejsce najpierw miłości, później Pana Jezusa i zobaczyli, kiedy nam może będzie iskrzycać, bo czy Basia cierpliwa jest, czy Tomasz łaskawy jest, czy Dawid nie pamięta złego i tak dalej. I wtedy zobaczymy, na ile wydoskonaliliśmy się w miłości, bo to takie podstawienie imienia właśnie w to miejsce miłość wszystko nam pokaże. I chciałam wszystkim życzyć wiary, co góry przenosi, nadziei, co nie zna złych dróg, i tej miłości, która wszystko przetrzyma. Niech błogosławi nam Bóg. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, Pani Barbaro, Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy za to piękne świadectwo i godne naśladowania. Właśnie zwłaszcza praktyka rekolekcji biblijnych, rekolekcji ignacjańskich, szkół Słowa Bożego. To jest wielki, wielki skarb, jaki mamy. Właśnie możliwość medytowania Bożego Słowa, do czego wszystkich słuchaczy zapraszam.
I odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Amen.
Dariusz z Zamościa. Proszę ojców, pozdrawiam wszystkich w studio i radiosłuchaczy. Tak przysłuchując się, prawda, tym czytaniom, nasunęła mi się taka bardzo poważna myśl, że prorok w Starym Testamencie mówił w imieniu Boga. Ale że dzisiaj też są prorocy, prawda? I mówią w imieniu prawdy, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlatego bardzo ważne są takie słowa. Ty zaś przypasz swoje biodra, prawda? Wstań, mów wszystko, co ci rozkażę, prawda? Nie lękaj się nikogo. I teraz, czy dzisiaj prorok, bo dzisiaj też, prawda? Chociaż proroctwa się wszystkie kończą. Istotą jest Jezus Chrystus. Dzisiaj prorok nie może przemawiać w swoje imię. Żaden prorok, który przemawia swoje imię, jest prorokiem, każdy prorok, który przemawia swoje imię, jest prorokiem fałszywym. Zawsze mówimy w imieniu jedynego proroka, czyli w imieniu Jezusa Chrystusa. Czyli tutaj właśnie chodzi o tą miłość, że gdzie się rodzi miłość? Tam, gdzie poznaję, tak jak zostałem poznany. A poznany zostałem przez miłość. Dlatego prorokowanie jest zawsze w imieniu Boga przez Jezusa Chrystusa. Także tutaj, prawda, Bóg się objawia bardzo blisko człowieka i dlatego człowiek może mówić prawdę, o Bogu. I właśnie w stosunku przez miłość do Boga może, prawda, pouczać ludzi, ale tylko i wyłącznie przez miłość. To takie moje słowa i proszę ojca o komentarz albo o rozwinięcie, bo to tak szybko zebrałem myśli, prawda, nie miałem czasu, to jest chwila tylko, a nie czytałem, także dziękuję serdecznie.
Dziękujemy również, panie Dariuszu, pozdrawiamy.
Oczywiście, że każdy prorok mówi w imieniu Boga. Kiedy tutaj mówię o prorokach naszych czasów, rozumiem to nie w takim znaczeniu biblijnym, ale w znaczeniu takim, że chodzi o osoby, które z jednej strony prowadzą właśnie głębokie życie wiary i można by powiedzieć, że trwają w tej więzi z Panem Bogiem, tej żywotnej więzi z Panem Bogiem, a z drugiej strony właśnie ich orędzie, czy słowa, które głoszą, oczywiście nie są jakimś dodatkiem do tego, co mówi Pismo Święte, ale są jakby rozwinięciem tego. Przecież wszystkie, tak jak wspomniałem tutaj już Jana Pawła II, czy siostrą Faustynę, właściwie całe to orędzie jest orędziem mocno biblijnym, czy to nauczanie papieża, czy nauczanie naszej świętej. Jest to orędzie głęboko biblijne, mocno osadzone na kartach Pisma, choć oczywiście może podane trochę innymi słowami, ale słowami takimi, które rozumie współczesny człowiek. Zatem oczywistą jest dla mnie rzeczą, że każdy prorok mówi w imieniu Pana Boga. Ja pamiętam z czasów jeszcze seminaryjnych, to już dawno temu było, kiedy miałem wykłady z wybitnym polskim biblistą, księdzem profesorem Kudasiewiczem. On zawsze miał takie zacięcie duszpasterskie, więc kiedy wykładał jakiś tekst biblijny, zawsze zawierał tę aktualizację i bardzo często mówił właśnie w odniesieniu do naszych kazań, homilii, które wypowiadamy, mówi tak, mówcie tak, żeby po zakończeniu waszego przepowiadania, waszej homilii czy waszego kazania można było dodać oto słowo Boże. Tak mówcie. A więc nie oto słowo moje, oto moje wymysły, oto moje teorie, oto moje jakieś tam historie, tylko oto słowo Boże. I to jest właśnie taki pewien program, myślę, dla każdego głosiciela Bożego Słowa, żeby po jego wystąpieniu móc powiedzieć oto słowo Boże.
Odbierzmy kolejne telefony, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Księdzu profesorowi, ojcu Dawidowi, Bóg zapłać za to wprowadzenie nas w tą Eucharystię Słowa Bożego. Na
kto jest z nami?
Powiem, że ja tu się jakoś jak dopatrzyłem związku, bo jeszcze nie minął tydzień, jak Ojciec Święty skierował do młodych to orędzie, które ja jakoś łączę z tym proroctwem proroka Jeremiasza. To znaczy, jeżeli jest taka definicja, prawda, która mówi o Kościele, który my jesteśmy, a Chrystus jest jego głową, to właściwie to jest jakoś tak, że Kościół to jest pamięć na przeszłość, a przepowiadanie na przyszłość. I teraz, jeżeli idzie o przeszłość, to jeszcze zanim żeśmy zaistnieli w łonie naszych matek, to już wtedy byliśmy w zamyśle Pana Boga i w Jego miłosiernym łonie. Także tu nam pozostaje, jakby powiedzieć, właściwie no, to wielkie zaufanie do tego dzieła stwórczego. Natomiast Ojciec Święty właśnie tak skierował do młodych, mówi właśnie nie przeszłość, nawet nie przyszłość, tylko to Boże teraz. A to Boże teraz, to chociaż tam jest w tym liście świętego Pawła, że prorokujemy tylko po części, to jednak jesteśmy właśnie tym owocem tego właśnie prorokowania, które ostatecznie ono się wyraża, czy my mniej, czy więcej to odczytamy, to już też zależy od łaski Bożej, Ducha Świętego, ale ono się weryfikuje w tym właśnie, co się stanie w przyszłości. Powtarzam tą definicję. Kościół to jest pamięć na przeszłość i przepowiadanie na przyszłość. I teraz ci powracający, to młode pokolenie, ono niesie od Ojca Świętego właśnie to, że mają żyć koniecznie tym prezentem obecnym i wtedy radość, żeśmy zaistnieli. I to, że w przyszłości Bóg będzie kierował nasze losy i nasze dzieje, to jest właściwie no taką największą jakąś dawką nadziei. Jeszcze proszę jedną rzecz. Tam znowu się powtarza ten fragment, że dzisiaj spełniły się te słowa, które żeście usłyszeli. Myśmy to słyszeli tydzień, bodajże dwa tygodnie temu. I to jest też takie znamienne. Bo tam Pan Jezus, tam mówi właśnie prorok, że jak oddał ten rulon, to wszystkie oczy były w niego wbite ale on już więcej nic nie powiedział, a przecież ten tekst tam, on idzie tam dalej. No i egzegeci to tłumaczą w ten sposób, że dlatego się już więcej nie odezwał, ponieważ jest miłosierny, już nie chciał tam o tych rzeczach, które są takie, no, katastrofalne prawie mówić. Natomiast tutaj wręcz Pan Jezus jest jakby skierowany na odrzucenie, na wyrzucenie. Przeszedł pomiędzy nimi, oddalił się. Mm-hmm. Także mówię, bogactwo tego słowa...
Kto mówił?
To, że to właśnie tak...
Halo? Halo? Czy Pan słyszy nas? Halo?
Po tym niezwykłym święcie.
Halo?
Właśnie,
halo?
Będziemy przeżywali jutro.
Przepraszamy Pana, ale chcemy skomentować Pana wypowiedź. Prosimy bardzo.
To słowo dziś, oczywiście tę Ewangelię najbliższej niedzieli łączymy z Ewangelią niedzieli ubiegłej i właściwie to jest jedna i ta sama wypowiedź. Dlatego, że w lekcjonarzu jest tak, że to zdanie, które już usłyszeliśmy tydzień temu, jest jeszcze raz powtórzone, ale jest to bardzo ważne zdanie, dlatego, że owo dziś oznacza, że dziś muszę podjąć też odpowiedź. Kiedy Jezus mówi, dziś spełniają się te słowa Pisma, któreście słyszeli, czyli dziś jest ten czas łaski ogłoszony przeze mnie, mówi Pan Jezus, to dziś trzeba udzielić odpowiedzi, bo jeżeli nie udzielimy jej dziś, to może się okazać, że jutro już nie będzie takiej możliwości. Mówiłem o tym, kiedy właśnie komentowałem to, że Jezus do Nazaretu już nie przyszedł. To jest bardzo ważne słowo. Kiedy dziś słyszymy słowo Pana, dziś udzielamy odpowiedzi. Zauważmy, że w nas jest taka pokusa, żeby odpowiedź na Boże Słowo przesunąć. Bardzo często ludzie, którzy gdzieś tam trochę się pogubili w życiu, odeszli od Pana Boga, kiedy słyszą słowo właśnie nawróć się, słowo zachęcające do zmiany życia, to co robią? Mówią, że jeszcze mają czas. Są tacy, którzy mówią, że mamy jeszcze czas na przykład zawarcie sakramentalnego małżeństwa, mamy jeszcze czas na nawrócenie, mam jeszcze czas na stare lata, będę zadbam o to. Jest ta pokusa w nas, żeby odpowiedź przesunąć na jutro. Oczywiście jutro w cudzysłowie. Jutro to znaczy za 10 lat, za 20 często. Natomiast kiedy Pan Jezus mówi, że dziś się spełniają słowa, to chcę pokazać, że to dziś musi być odpowiedź. W tym momencie, kiedy słyszę to słowo, muszę udzielić odpowiedzi. Dlatego, że jutro może być Jezus już daleko.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Dobry wieczór. Mam na imię Jan. Ja chciałem tylko bardzo krótko będę mówił. W kontekście słów księdza, który mówił, że Nazaret miał tylko jedną szansę i z niej nie skorzystał. Otóż podobną szansę miał bogaty młodzieniec, prawda? I on wolał pozostać przy starym prawie. Przy starym prawie wolał zostać niż rozdać wszystko i niż pójść za Panem Jezusem i mieć właśnie obiecany ten skarb w niebie. Nie wiem, czy dobrze skojarzyłem. Dobranoc.
Z Panem Bogiem, dobranoc. Panie Janie, dziękujemy.
Myślę, że jest to trafna intuicja. Właśnie tak samo w przypadku tego bogatego młodzieńca mamy brak odpowiedzi, który jest właściwie odpowiedzią negatywną. Oczywiście czasami jest tak, że otrzymujemy drugą szansę, że człowiek otrzymuje drugą szansę, ale to jest pewna tajemnica, która nazywa się Boże Miłosierdzie i Boża Łaska. Łaska ma to do siebie, że jest pewnym darem danym nam za darmo. My nie możemy się tej łaski domagać i krzyczeć do Pana Boga, daj mi drugą szansę. To jest tylko i wyłącznie właśnie łaskawość Boga. Dlatego lepiej udzielić tej odpowiedzi dziś, kiedy Pan do nas przemawia. Bo jutro możemy nie mieć tej możliwości.
Zapraszamy.
Halo?
Prosimy.
Halo?
Prosimy bardzo.
Mówi Cecylia z Krakowa. Bóg zapłać serdeczny za katechezę. Bardzo te katechezy pomagają mnie. Ja już jestem starszą osobą i to jest coś wspaniałego, takie pogłębianie. I szczególnie dzisiaj bardzo dziękuję księdzu profesorowi za to przypomnienie, że trzeba wykorzystywać czas, który nam Pan Bóg daje. No między innymi właśnie na nawrócenie, na modlitwę. Ja nie wiedziałam, właśnie pierwszy raz słyszę, że Pan Jezus już więcej do Nazaretu nie przybył. Dziękuję bardzo właśnie za to. I również, jeżeli chodzi o hymn o miłości świętego Pawła, to od wielu lat ten hymn bardzo lubię się, bardzo modlę się nim i szczególnie zawsze pierwsze zdanie, które mówi: miłość jest cierpliwa, bo przekonałam się, że najtrudniej w życiu właśnie o cierpliwość. Dziękuję jeszcze raz, z całego serca pozdrawiam Radio Maria i Ojca Prowadzącego.
Dziękujemy Pani Cecylio, również odwzajemniamy to pozdrowienie. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy za to piękne świadectwo. Dziękujemy wszystkim, którzy łączyli się z nami, pokazując, że właśnie dla nich Słowo Boże jest Słowem pełnym łaski. Bo miejmy świadomość, że wszystkie nasze te refleksje, które tutaj snujemy, zwłaszcza, że dokonujemy tego w Duchu Świętym, przecież Jego przyzywaliśmy na samym początku naszego spotkania, one są właśnie pewnymi takimi wyrazami naszej odpowiedzi na to Boże Słowo, dlatego wszystkim serdecznie za to dziękuję. Tym, którzy dzwonili, tym, którzy słuchali. Zachęcam wszystkich także do tego, żeby pogłębiali swoje spotkania z Biblią. Jest wiele różnych możliwości dzisiaj. Ja osobiście jestem z diecezji kieleckiej. Pod Kielcami mamy piękny dom rekolekcyjny w Skorzeszycach, gdzie prowadzimy takie spotkania biblijne. Można na stronie Rekolekcje Skorzeszyce zapoznać się z programem tych spotkań biblijnych, gdyby ktoś chciał skorzystać. Bo to jest słowo, które jest nam dane jako słowo łaski. Słowo dane jako dar Boży i dlatego słowo to domaga się odpowiedzi. Oby życie nasze było właśnie taką piękną odpowiedzią na to Boże Słowo.
Bóg zapłać. Dzisiejsze rozważania Słowa Bożego przeprowadził ksiądz profesor Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, pracownik Instytutu Ekumenicznego KUL Serca. Dziękujemy za ten czas, za to prowadzenie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy również radiosłuchaczom za uczestnictwo, za zasłuchanie, za również współtworzenie dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego.